GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Wyspa Sobieszewska. Miejsce wiatru, wody i ludzkich historii. Tutaj wspomnienia mają swoje krajobrazy, a każda droga prowadzi do czyjejś opowieści. To spotkanie z mieszkańcami, którzy pamiętają więcej niż można zobaczyć dzisiaj. A dziś moim i Państwa gościem jest Renardo Choszcz. Człowiek, którego życiowa droga poprowadziła przez Wyspę Sobieszewską, Stogi, południe Polski i Półwysep Apeniński.
A, jeszcze Kanada, jeszcze różne inne miejsca na ziemi.
I na sam koniec powrót na wyspę. Witam i dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie.
To ja dziękuję.
Panie Renardo, zaczniemy przewrotnie. Czym Pana ostatnio zaskoczyła wyspa?
O, no myślę, że takim niesamowitym rozwojem, tak, i przyspieszeniem życia, tak. Ja to szczególnie widzę w weekendy, jak wyjeżdżam na chwilkę z wyspy, ten niekończący się potok samochodów, które zmierzają na wyspę.
Czyli odpoczywa Pan bardziej od poniedziałku do piątku?
No raczej tak, tym bardziej, że mieszkam w takim zakątku wyspy, gdzie no co prawda jest ten ruch taki duży, ale też mam taką swoją enklawę spokoju. Mieszkam pod samym lasem, oddzielony od drogi tam moimi drzewami, które są przy naszej drodze, więc tak, tu i mam spokój.
Czyli bardziej w lato większa ilość turystów?
No zdecydowanie, ale też i jakby zacierają się pory roku, bo jak tylko jest jakiś dobry dzień, jak jest weekend, są święta, to ta moja obserwacja, że tych samochodów, tych ludzi jest tak duże, jak do tej pory, jak przedtem nie było.
A teraz wróćmy troszeczkę pamięcią do czasów wcześniejszych. Pana pierwsze wspomnienie o Wyspie Sobieszewskiej.
Pierwsze, całkiem pierwsze?
Całkiem pierwsze. Kiedy pan pierwszy raz przyjechał na wyspę, bo to nie było dzieciństwo, to było troszeczkę później.
No na stałe to było później, ale pierwsze nasze z moimi rodzicami przyjazdy na Wyspę Sobieszewską, to pamiętam autobus, który jechał ulicą Sztutowską na Wale, to jeszcze były te czasy, no i nasze plażowanie z rodzicami. To mogłem mieć 5-7 lat, coś takiego, no ale potem już takie, bym powiedział, bardziej zakorzenienie się na wyspie, to jak rodzice postanowili kupić dom, więc...
Mniej więcej jakie to były lata?
Ja dokładnie wiem, to 70. rok, jak rodzice kupili, w listopadzie się wprowadziliśmy, natomiast taka przymiarka była jeszcze wiosną, wtedy my mieszkaliśmy na Stogach i przeprawialiśmy się łodzią. Ty pewnie, Zosia, będziesz wiedziała, była ta pani, nie, Łachwicz, albo ktoś tam, to, tak.
Ja teraz przeproszę, jest z nami w studiu obecna pani Zofia Nowak, z którą za chwilę też będę rozmawiać, ale pani Zofia jest jako wsparcie pana Renardo. Dzień dobry, pani Zofio.
Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem mieszkanką Wyspy Sobieszewskiej od 58 lat.
Ale o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. I wracamy do Renardo. Renardo, lata 70., ten listopad, czy pamiętasz jakieś wspomnienia z tamtego okresu, jak przyjechałeś, jak ta wyspa wyglądała wtedy?
No to była po prostu, z mojej perspektywy i z mojego oglądu, to była wioska. I to jeszcze taka wioska, ja bym powiedział, z dala od cywilizacji. Bo żeby dostać się na wyspę, trzeba było przyjeżdżać promem albo mostem pontonowym, takim jeszcze, takim zamierzchłym, jeszcze tym mostem takim sprzed cywilizacji, tak? Ale były takie mosty. A nasz taki przejazd na wyspę tą łodzią wiosłową z Górek Zachodnich na Górki Wschodnie, no i to oglądaliśmy dom, w którym w tej chwili mieszkam i on był takim, no, takim pustostanem prawie, że tak. Więc to dla mnie z perspektywy no, nastolatka to nie była taka jakaś wielka atrakcja.
Cóż to za szalony pomysł, porzucić Stogi, prawda, bo tam mieszkaliście z rodzicami i przeprowadzić się na wyspę.
No, przeprowadziliśmy się no, w takim troszkę szerszym gronie, bo jeszcze wujostwo. Moja mama wychowywała się u cioci i razem z wujostwem rodzice postanowili kupić dom. Złożyli pieniądze i wtedy się przeprowadziliśmy, więc możemy powiedzieć, że to było... mieszkaliśmy w takim domu wielopokoleniowym, trzypokoleniowym, bo wujostwo, czyli generacja mojej babci, moi rodzice i ja z siostrą.
Czy jako młody człowiek poczułeś, Renardo, w ten moment, że o, to jest moje miejsce na ziemi w tamtym okresie? Zaklimatyzowałeś się razem z rodzicami? Udało ci się?
W miarę szybko, bo przy tym w miarę dużym domu mieliśmy swoje pokoje, choć wszystko było w stanie remontu jeszcze, ale mieliśmy tyle entuzjazmu, bo i działka duża, i blisko lasu, więc nagle zrobiły się takie perspektywy inne niż w blokowisku. Także dla mnie to był taki moment takiego przełomu, gdzie zacząłem postrzegać zupełnie inaczej ten świat, tak? Bo wcześniej nigdy nie mieszkałem w pojedynczym domu, zawsze w blokowisku. Rodziłem się na Siedlcach, też w domu wielo... Takim, no tak, także było mnóstwo moich rówieśników. Potem te stogi, blokowisko, no i nagle Wyspa Sobieszewska, tak?
Czy może pamiętasz ten pierwszy spacer, jak zacząłeś się wypuszczać do lasu?
No tak, no...
Musiał być ten taki pierwszy moment... Idę zobaczyć, co tam jest.
No to myśmy już to wcześniej penetrowali, tak? Jak oglądaliśmy i podejmowaliśmy decyzję rodzinnie o przeprowadzce, no to zapuszczaliśmy się no tak w pobliże, ale że mieszkamy przy samej ścieżce, która wiedzie do wyjścia numer 19 na plażę, na wyspie, no to wtedy to wyglądało też zupełnie inaczej, tak? Bo to był teren częściowo jeszcze pod... bo tam było wojsko, tak? Więc wejście tam było takie troszkę problematyczne, takie mam wrażenie. Nie było, te bagna były jeszcze naprawdę nieosuszone. Sama droga to były takie ułożone, połączone drutami koła sprzętu wojskowego. Tak? No, wyglądało to dosyć koszmarnie, ale myśmy tam chodzili.
Czy pamiętasz też z tego okresu jakieś takie szczególne wydarzenia, święta, tradycje pomiędzy sąsiadami, czy takie tradycje sąsiedzkie?
No tradycje sąsiedzkie tak, bo okazało się, że dwa domy obok mieszka kuzyn mojej mamy. Więc mieliśmy od samego początku takie relacje dosyć bliskie, bo ten kuzyn jakby był, no nie chcę być przewodnikiem tak na wyspie, ale kimś, kto jakby ułatwiał, tak? Więc na pewno było to. No a potem parę lat później, no nie tak późno, ale pojawiła się córka właścicieli tego domu, od których my kupiliśmy ten dom, z którą ja do tej pory mam dosyć bliskie relacje. Jola Schmidt z domu, a w tej chwili Jola Michalowski. No często pewnie ją znasz. No, więc ja z nią utrzymuję stałą relację, korespondujemy z sobą, piszemy listy, ja jej wysyłam, już tak się utarło, że wysyłam jej, jak się tylko ukaże, najnowszy numer 30 dni. No, ona na bieżąco wie nie tylko ode mnie, co się dzieje na wyspie, więc jestem tak naprawdę z wielu różnych miejsc zakorzeniony z wyspą. Nie?
A czy pamiętasz z tego okresu jakieś szczególne zapachy? Widoki.
No zapachy tak, bo to były wędzarnie.
Tak, bo właśnie chyba górki słynęły właśnie z wędzarni ryb.
Tak, tak. No i często jak była taka pogoda bezwieczna, to unoszący się taki dymek nad tymi wędzarniami, tam jeszcze niedaleko ode mnie widać w perspektywie, a tam w tej chwili jest stara wędzarnia, czyli taki pensjonacik mały, a kiedyś to był jeszcze funkcjonujący biznes, tak, rybacki.
No właśnie, tu powiedziałeś biznes. Ja chcę dopytać ciebie, bo mi zdradziłeś w rozmowie telefonicznej, że prowadziłeś w tamtym czasie młodzieńczy biznes w lato.
No tak, to w połowie lat 70. założyłem, to rodzice mi pomogli, to był taki biznes rodzinny i sezonowy. Założyliśmy taki sezonowy bar, się nazywał Bar Koga, no i sprzedawaliśmy tam w sezonie, no to się sprzedaje, tak, bo to była droga do plaży, więc kiełbaski z Rożna, piwo, okazało się, że piwo było przebojem tego miejsca, bo wszyscy miejscowi przychodzili po piwo, wtedy jeszcze były to piwo w takich małych, tych małych buteleczkach, 0,33, więc było piwo, oranżada, kawa, herbata, kiełbaski.
Jak zapamiętałeś turystów z tamtych lat? Czy osoby odwiedzające wyspę?
Wiesz co, oni chyba się specjalnie nie różnili od tych, którzy są w tej chwili. Chociaż to miejsce, gdzie myśmy założyli ten nasz bar, było trochę na uboczu, bo jednak główne nasilenie ruchu, no to Sobieszewo. U nas to bardziej miejscowi, tym bardziej, że już jak zaczynaliśmy na przełomie maja, czerwca, wtedy jeszcze, no to muszę trochę zahaczyć o te czasy zamierzchłe, tak? Ja sam przywoziłem piwo z Browaru Gdańskiego. Przed sezonem dla tej tak zwanej prywatnej inicjatywy to było możliwe, no ale potem jak przychodził prawdziwy sezon, no to już był szlaban. Wtedy no, piwo szło przede wszystkim do sklepów, do gastronomii tej takiej państwowej. No, a my byliśmy jakby na końcu tej kolejki. Więc z oranżadą nie było problemu. Z Pepsi-Colą, która się otwierała wtedy przy browarze gdańskim, też nie było dużego problemu. Z piwem był duży problem. Ale miejscowi przychodzili przede wszystkim na piwo. No i na kiełbaskę.
Po tym okresie, gdzie nagle drogi wywiodły cię z wyspy?
Wiesz co, nie tak daleko, bo moi teściowie mieszkali w Błotniku. To jest taka miejscowość tam oddalona od nas jakieś 15 kilometrów w powiecie Pruszcz Gdański, tam gmina Cedry Wielkie. Zaraz po studiach, bo miałem pomysł, żeby kupić ten stary dom, w którym teściowie mieszkali, bo to była stara, naprawdę bardzo stara, 150 lat licząca szkoła. No i żeby móc tam w ogóle mieć jakieś szanse, żeby kupić taką nieruchomość, zostałem nauczycielem w Cedrach Wielkich.
I czego uczyłeś?
Nie było innej pozycji, więc WF-u. Nie było innego wolnego miejsca, ale tak, uczyłem WF-u. No a potem nastał stan wojenny i już rozwiały się wszelkie możliwości zakupu tej nieruchomości, bo komisarz wojskowy z Cedru Wielkiej powiedział, no substancji szkolnej my nie wypuszczamy, tu jest naszego władztwa. No i do widzenia.
Potem zdradziłeś wyspę?
Nie, to jest to dużo bardziej odległa historia, bo w międzyczasie to stało się takie dosyć popularne, że były te biznesy, handel obwoźny rybami. Więc kupiłem żuka izotermicznego, kupowałem ryby od rybaków z Górek Wschodnich.
Poważny biznes.
Kupowałem od znajomego rybaka z kutra numer GWS 22, więc kupowałem ryby. No i wróciłem nie tak daleko, w głąb Polski się nie udawałem, ale w te miejsca, gdzie sam mieszkałem, czyli Błotnik, Cedry, wypuszczałem się czasami do Gdańska, handlowałem rybami. Nie tak długo, bo wkrótce dostałem domiar z tego tytułu. No i zamknąłem ten biznes, tak? Ale taką przygodę mam. I pamiętam ten czas stania w kolejce, kutry wracały z morza. Nie tylko ja, ileś tych samochodów stało, więc czekaliśmy, każdy miał swojego dostawcę. No to takie wspomnienie, tak? No wtedy ludzie się łapali za wszystko, co się da, żeby jakoś tam przeżyć.
W twoim życiu był też Półwysep Apeniński. Mały epizod, czy dłuższy epizod?
No, udałem się na emigrację na przełomie 86-87 rok i mieszkałem w Rzymie przez 2 lata. Tak jak wielu wtedy. Wyjechałem na pielgrzymkę do Włoch. Niektórzy nazywali te biura podróży. Ja chyba wyjeżdżałem z takie było, nie gromada, czy jakieś takie było. Oni nazywali to biuro emigracyjne. I tak też było. Z 20 paru osób, które wybrały się na tę pielgrzymkę z wizytą do Jana Pawła II, z tej 20 paru osobowej grupy wróciły 2 osoby. Z tej mojej wycieczki, tak? Więc mieliśmy epizod 6 tygodni w Latinie, a potem już mieszkałem w Rzymie.
Czy czułeś wtedy tęsknotę do wyspy, do tego krajobrazu?
Do wielu rzeczy się czuję tęsknotę, jak się jest na emigracji, tak? Czuję się tęsknotę za rodziną przede wszystkim, tak? Ale jak przychodziły święta, no to absolutnie to są takie momenty, które wywołują taką nostalgię, takie wspomnienia.
Tęsknotę?
Tęsknotę. Mhm. Także za miejscami.
I powracasz jednak z powrotem do Polski wróciłeś?
Nie, pojechałem do Kanady.
Dalej?
No tak, bo to taki był cel.
Cóż to za szalony pomysł w Kanadzie?
No, zamieszkałem na początku w Montrealu, no ale Montreal, no, ja nie byłem fanem francuskiego, a zwłaszcza tego quebeckiego francuskiego. No i taki znajomy ściągnął mnie do Vancouver i tam już mieszkałem 6,5 roku. Ale wracałem do Gdańska, jak już nabyłem obywatelstwo, no to już tak swobodnie przyjeżdżam faktycznie. Tam pracowałem, a przyjeżdżam na wakacje do Polski, tak? Ludzie przeważnie robią odwrotnie, mieszkają tu na wakacje, jadą tam. No ja mieszkałem tam, a przyjeżdżałem tu.
I z Kanady ostatecznie postanowiłeś wrócić, prawda? Na wyspę.
Jeszcze nie. No bo tak sobie tam wymyśliłem w tej Kanadzie, że zmieniłem zupełnie zawód i zacząłem pracować w branży ubezpieczeniowej. Na początku byłem agentem, potem pracownikiem centrali PZU przez 20 lat. No i tak się zdarzyło, że wtedy zamieszkałem w Krakowie, na Kazimierzu, przez 3 lata tam mieszkałem. No i wtedy z moją partnerką doszliśmy do wniosku, że na Kazimierzu, bo on stał się tak już bardzo, bardzo komercyjny, praktycznie trudno tam było żyć. No, znaleźliśmy miejsce pod Krakowem w Lanskoronie. No i zamieszkałem w Lanskoronie. I tam mieszkałem przez kolejnych parę lat, do śmierci mojej partnerki, żony. No i wtedy, gdy już nic mnie nie trzymało, chociaż Lanskorona jest przecudnym miejscem, takim no naprawdę, ja bym powiedział, kultowym dla wielu Krakusów i ludzi, którzy przyjeżdżają do Lanskorony i zakochują się w tym miejscu. No ale mnie już nic nie trzymało, więc po śmierci żony wróciłem na Wyspę Sobieszewską.
I kiedy wyspa stała się najprawdziwsza? Po takich, w tych wszystkich wojażach?
Wiesz co, bo ona tak mi zapadała w pamięć, tak? To jest takie budowanie z takich troszeczkę klocków, jak z puzli, tak? To jest ten obraz niejednoznaczny zupełnie. No bo raz, że tak, wiązały mnie tam różne biznesy, wspomnienia, co chwileczkę przyjeżdżałem. No a w tej chwili mam też, no mieszkam z moją mamą, która ma 94 lata. Dla mnie to jest już takie bardzo silne przywiązanie i do miejsca, i do mojej mamy, także i emocjonalnie, i uczuciowo, i miejsce. Moja mama mówi, to miejsce jest najlepsze na świecie, żadnego innego bym nie chciała, a ja potwierdzam to.
Czy cisza w Górkach Wschodnich jest inna niż w Sobieszewie?
Zdecydowanie. Po powrocie na wyspę, po takim ponownym jakby, po osiedleniu się, tak bym powiedział, w takim zakorzenieniu się, pomaga mi to, że angażuję się społecznie w różne przedsięwzięcia, tak? Zostałem przyjęty bardzo fajnie do koła seniorów.
No właśnie, bo my poznaliśmy się tak mniej więcej tuż przed pandemią, w 2019 roku, bo zacząłeś takie społeczne działanie w kole rencistów i emerytów, bursztynek, który działa na Wyspie Sobieszewskiej już blisko do 20 lat, prawda? Co cię skłoniło, popchnęło do takiej decyzji?
Wiesz co, całe życie byłem bardzo aktywny, w różnych przedsięwzięciach brałem udział. Przez całe życie. Nie stroniłem od... Zresztą taki też był mój zawód. Jak byłem, pracowałem w PZU, to pracowałem cały czas z ludźmi. Byłem trenerem, coachem, szkoleniowcem i to był stały kontakt z ludźmi. I wiem też o tym, że ci z seniorów, którzy jakby nie przygotują sobie czegoś na emeryturze, no to mają trudności, tak? Z adaptowaniem się do takiego życia na innych obrotach, więc ja tego nie chciałem. Chciałem jakby zachować dużą aktywność. No stąd to się stało, tak? Takim pierwszym przedsięwzięciem dla mnie znaczącym, które mnie tak zaangażowało, no to była Szlachetna Paczka. Zostałem liderem Szlachetnej Paczki na terenie Wyspy Sobieszewskiej. To był chyba pierwszy i do tej pory ostatni taki epizod, że Szlachetna Paczka miała tu jakby swoje przedstawicielstwo na terenie wyspy. No jestem pod dużym wrażeniem tego, jak darczyńcy są skorzy do dawania tego wsparcia, tak? To były naprawdę duże pieniądze i duże wsparcie dla wielu rodzin z Wyspy Sobieszewskiej i okolicy. No a potem, jak były kolejne wybory i zostałem, Zosia, zmieniły się władze naszego koła. Zosia została szefową, mnie wybrano wice. No i w tym samym mniej więcej czasie dostaliśmy propozycję z Teatru Szekspirowskiego, żeby wystąpić w takim projekcie Teatralny Pasjans. To była 7. edycja.
W ramach koła rencistów i emerytów Bursztynek działa grupa teatralna. Już od paru dobrych lat, o ile pamiętam, to chyba były już 2 albo 3 przedstawienia, które wypuściliście na zewnątrz.
Pierwsze to było to, co wynikało jakby z tej edycji 7. tego Teatralnego Pasjansu. I to tak skonsolidowało tych 7 osób, które tam wystąpiły. I mieliśmy też takie szczęście, że trafił nam się bardzo fajny trener, reżyser Piotr Biedroń. Aktor młodego pokolenia, ale niezwykle dynamiczny, aktywny, jakby scalający nasz zespół. No to on doprowadził do tego, że tak się nam spodobało, bo wystąpiliśmy na scenie Teatru Szekspirowskiego, tak się nam spodobało, że gdy już to przebrzmiało, bo wystąpiliśmy z tym przedstawieniem naszym chyba ze 3 razy, no ale potem już nie było z Teatru Szekspirowskiego innej propozycji, no bo tam jest chyba taka zasada, że kto wystąpi raz, no to potem ma karencję tam przez jakiś czas. No więc wpadliśmy na pomysł, że sami coś stworzymy. No i stworzyliśmy 3 nasze autorskie przedstawienia, z którymi objeżdżamy w tej chwili DPS-y okoliczne, nie tylko DPS-y, ale też jeździmy do kół seniora. Byliśmy też w ZOL-u, czyli Zakładzie Opieki Leczniczej, także wyjeżdżamy i te nasze 3 przedstawienia, no to mogę tutaj wymienić po kolei. Pierwsze to było Miłość nie jedno ma imię, to są takie wybór wierszy, także z wyborem naszej muzyki do tego przedstawienia. Drugie przedstawienie to już takie bardziej osadzone w realiach naszych, bo nazwaliśmy to Bursztynki planują podróż.
Przypowiastka dydaktyczna, moja ulubiona.
Tak to nazwaliśmy, przypowiastka dydaktyczna.
Tak, i opowiadacie drogę o Wiśle, tak, i wędrówkę.
Tak, przemycamy trochę różnych ciekawostek, które czasami no, są nawet zaskakujące dla tych, którzy odbierają te nasze przedstawienia. Bo wyjeżdżamy z Wyspy Sobieszewskiej i poprzez peregrynację do Torunia, Nowego Dworu, gdzieś tam Kazimierza nad Wisłą, Rzeszowa, trafiamy do Krakowa i tam się kończy nasz ta podróż, planowanie tej podróży, tak?
Trzecia?
A trzecia, no tutaj muszę powiedzieć, pod adresem pań, które występują w naszym kole, w naszym...
Poszliście na całość, bo ja widziałem ten spektakl.
Tak. To się nadaliśmy temu tytuł Wybory Miss 70+.
Kończy się, nie zdradzę jak się kończy, ale niesamowicie się kończy.
Tak, no więc kto tylko... My z tym występujemy, tak? Bo z tym przedstawieniem też jeździmy w różne miejsca. Więc tak, ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny paniom, które zdecydowały. Gdy planowaliśmy to, one już miały pomysł. Ja mówię, ale jak wystąpimy, tak? No tam trzeba pokazać strój plażowy, strój wieczorowy, jakiś tam jeszcze. I to w krótkim czasie trzeba to zrobić, poprzebierać się, coś tam jeszcze. No ale najbardziej było dla mnie intrygujące, jak dziewczyny wystąpią w swoim metrykalnym wieku, w stroju, tak żeby żeby nie przekraczać granic dobrego smaku, tak? Więc no, wszystko tak się ładnie poukładało. Mieliśmy też wsparcie, dotarłem do Akademii Sztuk Pięknych i przepiękny napis, który też jest ważnym elementem tego przedstawienia, jakby towarzyszy temu naszemu przedsięwzięciu, tak?
Ale wiem, że teraz pracujecie chyba nad jeszcze jednym kolejnym spektaklem.
Tak, i to będzie z okazji naszego dwudziestolecia istnienia naszego koła w czerwcu. Więc już mamy w tej chwili zaawansowane próby. No ostatnio, tydzień temu, ubiegłym tygodniu mieliśmy spotkanie. Zwykle tak u nas bywa, że spotykamy się i ja już tam zapisuję sobie u góry wersję ostateczną. I to ta wersja ostateczna ostatnio była 4. wersją ostateczną i spotykamy się w kolejnym tygodniu, gdzie dziewczyny mówią, okej, to już będzie wersja ostateczna, ale wiem, że nie. Komuś coś tam wpadnie do głowy, więc coś dopiszemy, coś tam komuś ujmiemy z tekstu albo dodamy. Więc, ale zbliżamy się do tego, że wreszcie ta wersja ostateczna będzie ćwiczona.
Nardo, i na zakończenie, myśląc Wyspa Sobieszewska, co pierwsze ci otwiera się w głowie?
Wiesz co, no to jest mój dom, tak? Naprawdę to jest mój dom. Ja wstaję bardzo wcześnie rano, więc...
A jak wygląda twój dzień?
Wstaję o... to są takie bardzo osobiste rzeczy, tak? Ale wstaję o 6:15. Mam swoje takie rytuały, ćwiczę, to mi zajmuje 20-25 minut ćwiczenia. Potem jadę z moją mamą do kościoła, wracamy, a potem dzień mamy pełniony, bo to, a to spotkania u nas, a to w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej, a to jeszcze na Uniwersytecie Trzeciego Wieku coś tam robię. Znaczy chodzę na kijki, czasami, teraz już nie mam czasu, ale chodziłem na wykłady.
Czyli dość intensywnie.
No, dosyć tak.
A co byś powiedział osobom, które pierwszy raz przyjadą na wyspę?
Wiesz co, jestem przekonany, bo to się tak często też u mnie zdarza. Mam do mnie, tam gdzie ja teraz mieszkam, kiedyś wynajmowaliśmy kwatery i przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają od 30 lat, niektórzy. Mamy takiego znajomego lekarza z Krakowa, który mówi, tu jest środek świata dla niego. Więc ludzie, którzy przyjeżdżają na wyspę, zakochują się w tym miejscu, absolutnie. Zwłaszcza jak mają okazję zrobić sobie spacer, nie ma jakiegoś takiego pośpiechu, zwłaszcza tutaj w tych naszych stronach, bo ja, na terenie samego Sobieszewa tam jest tłok, tam jest kurort, tak? Tam jest, no, nie przymierzając Krupówki albo Mąciak, ale jak się pojedzie kawałek dalej, czy to w jedną stronę, czy w drugą stronę, czy Ptasi Raj, albo Mewia Łacha, czy gdziekolwiek pojedziemy kawałek dalej od samego centrum, no to tam już można znaleźć odrobinkę ciszy, prywatności, tak, zdecydowanie. A w mojej stronie wyspy na pewno tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Tak, dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.